Wiecie, kilka lat temu mieliśmy w zborze taki pomysł, żeby w ostatnie niedzielę miesiąca głoszone słowo było ewangelizacyjne. Bo zawsze są ludzie, którzy powinni usłyszeć Ewangelię. I udało się to zrobić kilka razy. Potem ta inicjatywa nieco ucichła i dziś chcemy do tego wrócić, bo wielu potrzebuje Ewangelii. Ewangelia. Tam małym druczkiem po lewej stronie jest napisane temat kazania. Ja go nigdy nie podaję, bo nigdy nie wiem, jak to wyjdzie. Czasem sam jestem zdziwiony. Ewangelia. Ewangelia kojarzy się przede wszystkim z tymi czterema sprawozdaniami z życia Jezusa. Mateusz, Marek, Łukasz i Jan. I tyle, jeżeli ludzie wiedzą, to jest i tak bardzo dużo. Ci, którzy nigdy nie słyszeli tego, co Biblia opisuje jako Ewangelia. Ale te cztery, Mateusz, Marek, Łukasz, Jan, to jest tylko wierzchołek tego, co Biblia nazywa Ewangelią. Paweł pisał i mówił, nie wstydzę się bowiem Ewangelii Chrystusa. Apostołowie byli tak zaangażowani, żeby głosić Ewangelię, że byli gotowi cierpieć za nią, znosić trudy, a nawet umrzeć. Paweł pisał, lecz ja o to nie dbam, a moje życie nie jest mi tak drogie, bylem tylko z radością dokończył mój bieg i posługę, którą otrzymałem od Pana Jezusa, by dać świadectwo Ewangelii łaski Boga. Dzieje apostolskie 20-24. A do Koryntian w pierwszym liście napisał, znosimy wszystko, aby nie stwarzać żadnej przeszkody Ewangelii Chrystusa. A do Tesaloniczan mówił, odważyliśmy się w naszym Bogu, by wśród wielu zmagań głosić wam Ewangelię Boga. Niesamowite. Apostołowie zachęcali i namawiali innych, by wspólnie stawać w obronie i utwierdzaniu Ewangelii i nazywali tych innych współpracownikami w Ewangelii. A odbiór? Przez wieki taki sam. Niektórzy odrzucali Ewangelię, ale nie wszyscy byli posłuszni Ewangelii, jak czytamy w Rzymian 10. Ale byli też tacy, którzy pomimo trudności i konsekwencji, bo przyjęcie Ewangelii nie jest proste, przyjmowali i to z wielką radością. O, jak niesamowici byli ci Tesaloniczanie. Paweł pisze w 1 Tesaloniczan 1,5, gdyż nasza Ewangelia nie doszła was tylko w słowie. Tu nie chodziło, że tylko usłyszeliście, ale także w mocy i w Duchu Świętym i w pełnym przekonaniu. Oni ją w całości wzięli, ci Tesaloniczanie, tę Ewangelię. Powaga tej prawdziwej Ewangelii jest taka, że Paweł pozwolił sobie w liście do Galacjan krzyczeć, i że jest tylko jedna Ewangelia, a Galacjanie dali się oszukać jakimś podróbkom. Mówił, nie ma innej Ewangelii. Są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą wypaczyć Ewangelią Chrystusa. Lecz choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba głosił wam Ewangelię inną od tej, którą głosiliśmy, niech będzie przeklęty. Wiecie, Ewangelia to musi być poważna sprawa. Bez względu na to, kto by głosił nie taką Ewangelię, czy to sam apostoł, czy to anioł, czy to pastor, czy to ksiądz, czy to tata, czy to mama, niech będzie przeklęty. Co za twarde słowo. Ewangelia musi być czymś niesamowicie ważnym. To greckie słowo przeklęty, anatema, oznacza w tym kontekście niech idzie w ogień piekielny. Twarde słowo. Ewangelia musi być czymś ważnym. Ewangelia jest tak ważna, że Paweł napisał w 2 rozdziale listu do Rzymian w 16 wersecie, że Bóg przez Jezusa Chrystusa będzie sądził skryte sprawy ludzkie według Ewangelii. To Cóż to jest ta prawdziwa Ewangelia? Jedna prawdziwa Ewangelia. Kiedy spojrzymy prosto do słownika języka greckiego, bo to greckie słowo Ewangelium, Ewangelia to bardzo pozytywna rzecz. Ewangelia znaczy dobra nowina. Dobra nowina o czym? Kogo dotyczy? Czy ja jej potrzebuję? Bo jeżeli ona jest dobra, no to chyba nikt nie będzie uciekał od tego, co dobre. Garściami trzeba ją brać, jeżeli jest dobra. Otwórzmy list do Rzymian, 1 rozdział, 2 wersety raptem i to niech będzie nasz tekst taki bazowy. W liście do Rzymian w 1 rozdziale Paweł pisząc do wspólnot w Rzymie popełnił takie dwa bardzo ważne zdania. Rzymian 1 rozdział, 16 i 17. Paweł pisze tak. Nie wstydzę się bowiem Ewangelii Chrystusa, ponieważ jest ona mocą Boga ku zbawieniu dla każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda, potem i Greka. W niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boga z wiary w wiarę. Jak jest napisane, sprawiedliwy będzie żył z wiary. Wrócimy do tego tekstu jeszcze parę razy. Przeczytamy go parę razy. Dwa wersety. Jak Paweł rozumie Ewangelię? Taki mądry człowiek. Prosto. Mówi, Ewangelia dotyczy ratunku. Ku zbawieniu. Ku ratunkowi. Po drugie, ten ratunek, ten sposób Boży wymieniony, wskazany w Biblii, może uratować każdego. I Żyda, tego, który jest blisko, i poganina, tego, który powinien mieć chyba mniejsze szanse, a u Boga nie ma. I Żyda, i poganina. Po trzecie, Ewangelia związana jest z wiarą, a po czwarte, w Ewangelii Bóg objawia samego siebie. Jaki jest? Chwilę większą chciałbym poświęcić dzisiaj pierwszemu punktowi. Ewangelia dotyczy zbawienia, ratunku, ku zbawieniu. Wiecie, jaki jest dzisiaj największy problem, największe kłamstwo szatana wmawiane ludziom na co dzień? Media o tym trąbią, psychologowie o tym mówią, filozofowie o tym piszą, że ludzie są z gruntu dobrzy. Słyszałem to w tym tygodniu zeszłym kilka razy. Jesteśmy dobrzy. Rodzimy się dobrzy, to środowisko nas psuje, rodzina nas psuje, okoliczności nas psują, może alkohol, ale dalej z gruntu, z podstawy jesteśmy dobrzy. A jeżeli się trochę postaramy, wprowadzimy trochę samodyscypliny, 7 punktów do 14 sposobów na, to możemy wykrzesać z siebie tą wewnętrznie ukrytą dobroć. I tym są dzisiaj przesiąknięte strony internetowe. Książki, poradniki. Takie stanowisko było od początku większości filozofów i teraz psychologów. Sokrates mówił, że nikt nie pragnie dobrowolnie i rozmyślnie zła. Sokrates to taki starszy trochę od nas ktoś. Erasm z Rotterdamu, bardzo ważny człowiek w historii filozofii, XVI wiek, głosił, cytat, człowiek z natury jest dobry, a zło pochodzi z niewiedzy. Nie wiem, jak on czytał swoją Biblię, a był duchownym. A chyba największą krzywdę zrobił taki słynny filozof Jan Jakub Rousseau. Młodzież go zna. XVIII-wieczny filozof mówił, człowiek pisał, człowiek z natury jest dobry, tylko cywilizacja jest zła. I to ona zniszczyła podstawową dobroć w człowieku. A cywilizacja to co? Należy kierować się sercem, ponieważ wartość prawdziwego człowieka nie leży w rozumie, lecz w sercu. A wartość serca jest niezależna od wartości rozumu. Koniec cytatu. Dawno temu byłem kiedyś świadkiem takiej sprzeczki i utkwiło mi to w głowie. Sprzeczki dwóch ludzi. Jeden do drugiego krzyczał: ty jesteś z gruntu złym człowiekiem. I tak się nad tym zastanawiałem. I po przeczytaniu Biblii muszę powiedzieć, że ten człowiek miał rację. Jesteśmy z natury, z gruntu zepsuci. I nie ma w nas nic dobrego. Ale ostatecznie, a jakie ma znaczenie, co my sami na swój temat myślimy? Ważne jest to, co on o nas myśli. Ważne to, co Najwyższy o nas myśli. Co napisał w Biblii? Ano to, że po Adamie i Ewie ze względu na ich upadek każdy człowiek z natury rodzi się wewnętrznie zepsuty. Każdy człowiek naturalnie urodzony, który jest zdrowy i świadomy, bo mówimy o takich ludziach, ma te dwie cechy. Po pierwsze, ma naturę odziedziczoną po przodkach. Ciągnie go do grzechu. Dziwię się, że czasem ktoś potrafi powiedzieć: jesteśmy stworzeni na obraz Boży, dlatego jesteśmy dobrzy. To był 5 rozdział, 1 werset w 1 Księgi Mojżeszowej, ale w kolejnym jest napisane, że Adam zrodził synów na swój obraz i swoje podobieństwo. To jakich ich zrodził? Dobrych? To jest pierwsza rzecz. Człowieka ciągnie do grzechu. Ma DNA skażone. A druga rzecz jest już tylko konsekwencją pierwszej. Skoro masz zepsuty środek, to umiesz wyprodukować same dobre rzeczy? Popełnianie zła, grzechu. Człowiek się nie potrafi powstrzymać od tego, co się Bogu nie podoba. Krzysiu dzisiaj o tym powiedział. Nie potrafił w pewnym momencie. Tak nim to owładnęło. Wiecie, debaty chrześcijańskie są często na ten temat, czy człowiek ma wolną wolę. Przyjmij mi w końcu tą biblijną koncepcję. Możesz mieć wolną wolę, które buty sobie dzisiaj założysz do zboru, ale nie masz wolnej woli w tym sensie, że nie potrafisz samodzielnie sam od siebie zerwać z grzechem. Jesteś niewolnikiem grzechu. Każdy człowiek, kto siedzi na tej sali i kto nie pogodził się z Bogiem, możesz się na mnie obrazić, to nie moje słowa. Jesteś niewolnikiem grzechu. Bóg tak powiedział. On zna lepiej. On wie lepiej. Zresztą przypomina mi się Ewangelia Jana, 8 rozdział. Pan Jezus mówi: z moralnymi ludźmi, z wykształconymi ludźmi, z faryzeuszami, zakonoznawcami i mówi: jesteście niewolnikami grzechu. A co oni? Co ty opowiadasz? My nigdy nie byliśmy niczyimi niewolnikami. Właśnie byli w niewoli rzymskiej, ale to jakby pominęli. To, co złe, wychodzi zawsze z wewnątrz człowieka. I to jest prawda, którą Biblia od początku powtarza. Może przed potopem było lepiej, jak myślicie? 1 Mojżeszowa 6,5 mówi: a gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe, co postanowił? Trochę wymyć świat. A po potopie się wszystko naprawiło? A po potopie Jeremiasz pisał, to tylko jedno z wielu przykładów, Jeremiasz 17,9: najzdradliwsze ponad wszystko jest serce i najbardziej przewrotne. To ten nasz środek. Skażona natura, zepsuta natura. A Pan Jezus mówił, Marek 7, z wnętrza bowiem serca ludzkiego pochodzą złe myśli, cudzołóstwa, nierząd, zabójstwa, kradzieże, chciwość, niegodziwość, podstęp, wyuzdanie. Słowo chyba już nie istnieje dzisiaj, nie? Oko złe, czyli skąpstwo, bluźnierstwo, pycha, głupota. Całe to zło pochodzi z wnętrza i kala człowieka. Dlatego Bóg może powiedzieć obiektywnie: ze względu na nasz zepsuty środek wszyscy zgrzeszyli. Albo jest taki piękny wiersz w Pierwszej Królewskiej i tragiczny zarazem. Pierwsza Królewska 8,46. Możecie sobie zaznaczyć do Rzymian 3,23, bo to jest tożsama myśl. Bo nie ma człowieka, który by nie zgrzeszył. Wszyscy. Żeby być dobrze zrozumianym, czy chcesz przez to powiedzieć, że nie ma nic dobrego w tym człowieku, że nie potrafi robić dobrych rzeczy? Nie. My potrafimy robić dobre rzeczy. Na naszym poziomie one są dobre. Potrafimy pomagać, ratować bezinteresownie, okazywać współczucie, zakładać sierocińce, drążyć studnie tam, gdzie ludzie mają sucho. I Biblia to poświadcza, że zawsze na świecie byli ludzie, którzy się wyróżniali spośród innych tym standardem. Taki był Noe. O Noem jest napisane, że Noe był człowiekiem sprawiedliwym i doskonałym, ale tu nie ma kropki. W swoich czasach. Czyli on się wyróżniał spośród innych. Zawsze tacy byli i będą. I jest napisane, Noe chodził z Bogiem. Tak jest napisane o Henochu. Tak jest napisane o Zachariaszu w Nowym Testamencie. Łukasz, pierwszy rozdział, o tym pisze. Byli i będą tacy, którzy poświęcają się za innych, potrafią pójść za innych do komory gazowej. Ale czy to znaczy, że nie mają zepsutego wnętrza? Czy to znaczy, że nie potrzebują łaski od Boga, że nie potrzebują ratunku, że sami już dotarli do takiego poziomu, że mogą powiedzieć, siadamy z Bogiem jak równy z równym. Jeszcze, wiecie co, jeszcze mi się nigdy nie zdarzyło. Jak opowiadam, jak rozmawiam z ludźmi na temat słowa, bo zawsze się to tak samo zaczyna, ale ja nie jestem taki zły, ale ja cię o to nie pytam. Ja pytam, czy ty możesz zasiąść z nim przy jednym stole. Możesz? Jeszcze mi się nigdy nie zdarzyło, że ktoś powiedział, jestem aż taki dobry, żeby zasiąść. Zresztą Pan Jezus mówi do pewnego człowieka, nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Żeby z Nim siąść przy jednym stole, musisz być taki jak Bóg. Musisz mieć standard tak podwyższony. Umiecie tak? Ja nie. Pan Jezus też powiedział, streścił tą myśl, że ludzie potrafią robić dobre rzeczy, ale są źli w jednym zdaniu. Też mi utkwiło w głowie. Kiedyś mówi, jeśli wtedy wy, będąc złymi, potraficie dobre dary dawać swoim dzieciom. Zobaczcie, co on mówi. Wy źli z gruntu, z zasady, coś dobrego robicie, ale to was nie stawia w pozycji czystej przed Bogiem. Ale mimo tego dzisiaj ludzie upierają się, że są dobrzy. I wiecie co, szatanowi bardzo zależy, żeby ten fałsz ciągle wybrzmiewał w uszach. Bo jak jesteś dobry, albo w sumie nie taki zły, to może jakoś się prześlizgniesz. Szatanowi na tym zależy i pisze, Bóg tego świata zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. 2 Koryntian 4:4. Człowiek w stanie naturalnym, i to jest tragiczna rzecz, nie jest zdolny do tego, żeby szukać Boga i Bogu się podobać. Ale Bóg to wiedział. Bóg nie mówi, skażę was za to, że wy mnie nie potraficie szukać. Wiecie co? Jak Bóg nie pociągnie człowieka, to człowiek go sam nie będzie szukał. Czasem nawet go pociąga. 10 lat w tym zborze. 20. To człowiek się nie poddaje. Ale Bóg zawsze pociągał człowieka. Czy my wiemy, że robimy dobre albo złe rzeczy? Oczywiście. Bóg wyposażył człowieka, to jest jego dzieło, w taki mały odbiornik w głowie, nazywa się sumienie. I to sumienie ci podpowiada, co jest dobre albo co złe. Paweł pisał o tym w liście do Rzymian w 2 rozdziale. Ale dziś szczególnie Bóg przekonuje ludzi przez Ewangelię, przez Słowo. Jak to Paweł powiedział mądrym ludziom, nakazuje wszędzie wszystkim ludziom pokutować, gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sprawiedliwie sądził cały świat przez człowieka, którego do tego wyznaczył, zapewniając o tym wszystkich przez wskrzeszenie go z martwych. Komunikat Boży jest prosty. Pogódźcie się ze mną, póki jest czas. Ale Ewangelia, bo to dziś chcę podkreślić, zaczyna się od jednej rzeczy. Uznaj swój stan. Jak, w jakim się człowieku znajdujesz? Ja zadałem sobie pytanie, czemu te kazania Pana Jezusa zaczynały się tak? Co mam na myśli? Wiecie, pierwsze kazanie Pana Jezusa. Ewangelia Mateusza. 5 rozdział. Pan Jezus wychodzi, gromadzą się tłumy, wszyscy Go słyszą, a Pan Jezus mówi tak. Kocham was. Mam dla ciebie plan. Nie. Mówi, błogosławieni ubodzy w duchu, ponieważ do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, ponieważ oni będą pocieszeni. Jeżeli nie widzisz siebie jako duchowego bankruta, jako niezdolnego do zrobienia dobrych rzeczy, jeżeli nie widzisz potrzeby ratunku, to nie ma dla ciebie dobrej nowiny, bo jej nie potrzebujesz. Ewangelia nie jest dla ciebie. To jest bardzo ważna rzecz. Najpierw musisz wstydzić się sam siebie, żeby potem nie wstydzić się Ewangelii Chrystusa. Bardzo ważna rzecz. Musisz się wstydzić sam siebie, żeby potem nie wstydzić się Ewangelii Chrystusa. Ubodzy w duchu to są tacy, którzy nie mają wysokiego mniemania o sobie. U nich już te pagórki, o których Heniek mówił, zostały wygładzone. Już wyrównało się. Panie, nic nie mam. Cóż ja mogę ci dać? Paweł właśnie tak zrobił. Apostoł Paweł, który może być dla nas przykładem, sam o sobie mówił, ja jestem jak poroniony płód. Taka była jego wartość. Wstydzić się siebie. Ale to nie jest centrum nowiny, dobrej nowiny. Tylko, że dobra nowina musi się zacząć od właściwej pozycji. Dlatego mówię, że ważne jest, żebyśmy zrozumieli, że dziś kłamstwem szatana jest mówienie ludziom, jesteś dobry. Albo nie do końca zły. Jak poprawisz, zrobisz, będziesz czuwał, to wszystko będzie okej. Centrum nowiny jest właśnie to, że nie możesz sam siebie uratować. Sam siebie nie możesz uratować. Twój ratunek musi być z zewnątrz. Pamiętacie, kiedyś mówiliśmy na ten temat, że Pan Jezus powiedział Nikodemowi, musisz zostać na nowo narodzony, z góry. Musi zostać ci dane to życie. Ty sam siebie nie uratujesz. Każdy, kto chce wejść do Królestwa Niebieskiego, musi zostać na nowo narodzony. To jest tak jak z naszym narodzeniem. Nikt z nas się sam nie urodził, nie miał na to wpływu. To Bóg musi cię narodzić na nowo. Ty sam nie potrafisz siebie zbawić. Jest ratunek dla każdego człowieka. To jest prosta Ewangelia. Żyd czy Grek? Ratunek jest w nim. Dziś szczególnie to słowo, to imię Pana Jezusa wybrzmiewa od początku. Pan Jezus. On jest centralną postacią Ewangelii. On. Ratunek jest w Nim, bo to On zawisł na krzyżu w moje miejsce, Twoje miejsce, Twoje miejsce. I to jest właśnie ten Boży dar. Jeśli wstydzisz się siebie, jeśli widzisz swoją niemoc w ratunku, to Bóg daje rozwiązanie. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Ten nasz fragment mówi, że jest ta Ewangelia mocą Bożą. Do czego? Do zbawienia. Wiecie, Ewangelia ma taką moc, to zaufanie, że ofiara Pana Jezusa wystarczy, ma taką moc, że możesz zostać przeniesiony. To się nie robi, bo ja albo ty tak umiesz. Bóg to robi. Jeżeli ufasz Bogu, że ten Jego sposób wystarczy, koniec. Jesteś uratowany. Słyszeliście to już wiele razy? To jest zbyt proste. To czemu się nie chcesz nawrócić? Jeżeli to jest takie proste, co cię powstrzymuje? Wcale nie jest takie proste, bo musisz zaufać, że to wystarczy. Że jak kiedyś staniesz przed Nim, to wystarczy. Nic nie zrobiłeś, nic tam przynieść nie możesz. To nie jest wiara w swoje możliwości, w moje możliwości, w moje staranie, w moje modlitwy, w moje sakramenty, które robisz, w zasługi moje czy innych ludzi. To nie jest nawet wiara w denominację Kościół. To jest zaufanie, że to, co Bóg obiecał Adamowi i Ewie, to wypełnił. Zobaczcie do tego fragmentu. Z wiary w wiarę, czyli co? Nie, z wiary w wierność. Z wiary w Jego wierność, bo On to zbawienie obiecał i jest wierny. My jesteśmy usprawiedliwieni nie z wiary w wiarę, tylko z wiary w Jego wierność. On obiecał ratunek, wykonał ratunek i każdy, kto uwierzy, może być przekonany o tym, że to, co Bóg obiecał, to tego dotrzyma. Co dostał Łotr na krzyżu? Jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. Dużo czy mało? Jedno zdanie. Ale to go uratowało. Jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. Możesz być uratowany przez zaufanie w Jego wierność. Z wiary w wierność Bożą. Nie naszą, bo my wierni nie jesteśmy. Ale On tak. Ewangelia to jest bardzo ważna rzecz. Jest opowiadaniem o osobie Pana Jezusa, o tym, czego On dokonał z miłości do ludzi i jak ze względu na tą Jego ofiarę my możemy korzystać. My tylko korzystamy. My nic do tego nie dołożyliśmy. I nie wolno i nie da się do tego nic dołożyć. Jaki Bóg, który wszystko przygotował, wykonał, jeszcze namawia ludzi? Jaki to Bóg? Nie chcecie takiego? Nie mam innych argumentów. Taki jest Jego charakter. Za darmo, z łaski. To jest dar. Jeżeli chcesz się dowiedzieć o Bogu, to popatrz na Ewangelię. Zobacz, co zrobił. Nie wstydzę się bowiem Ewangelii Chrystusa, ponieważ jest ona mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda, potem Greka. W niej bowiem, w tej Ewangelii, pokazuje się usprawiedliwienie Boga przez wiarę w wierność. Sprawiedliwy z wiary będzie żył. W co my wierzymy? Nie w siebie, nie w swoje możliwości. W Jego wierność, że to, co obiecał, to zrobił i dokończy. I to jest naprawdę dobra nowina. To jest naprawdę dobra nowina, że takie stworzenia jak my możemy pogodzić się z Bogiem i jeszcze oczekiwać na ciąg dalszy. To jest dobra nowina. Amen. Słabo. 90%, może mniej, powiedziało amen. Czyli zgadzam się z tym. Kilka lat temu mieliśmy w zborze pomysł, aby słowo ostatnią niedzielę miesiąca były ewangelizacyjne. Bo zawsze są ludzie, którzy powinni usłyszeć Ewangelię. I dziś chcemy do tego wrócić. Czy ja się powtarzam? Wiecie, to będzie ta trudniejsza część. Wszyscy, jak tu jesteśmy, potrzebujemy tej Ewangelii. Ona się nie skończyła z momentem, jak się nawróciłeś. Mówię to dziś ze smutkiem i troską. O nas wszystkich. Bo to chrześcijanie, nawróceni ludzie, odrodzeni na nowo, ci dziś pilnie potrzebują Ewangelii. Dlaczego? Bo musimy sobie ciągle przypominać to, co Krzysiu sobie przypomina, tak jak wielu z nas sobie przypomina. Jakie bezsensowne i grzeszne było nasze życie wcześniej. Jak chowaliśmy nasze komórki przed żoną, przed mężem. Jak ukrywaliśmy, z kim się spotkaliśmy na delegacji. Jak piliśmy denaturat po kryjomu, jak obgadywaliśmy ustami, ile wlezie. I przypominać sobie Ewangelię, która mówi, kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Co do tego dołożyliśmy? Nic. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Czy to się da zapomnieć? Da. Widać to po naszym życiu, że da się to zapomnieć. Wiecie, czego nie możemy zapomnieć? Że ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani zniewieścieli, ani mężczyźni współżyjący ze sobą, ani złodzieje, chciwcy, pijacy, złorzeczący ani zdziercy nie odziedziczą Królestwa Bożego. Nie wolno nam zapomnieć, ale takimi byliście. Byliście. To jest czas przeszły. Po co Paweł to pisze? Przecież to już za nami. Bo my zapominamy. I musimy sobie przypominać Ewangelię, że zostaliście obmyci, uświęceni, usprawiedliwieni, jak pisze Paweł w Koryntian 6 rozdziale. Za darmo? Dla nas tak. Ale jego to dużo kosztowało. Nie srebrem, ani złotem zostaliście wykupieni z marnego waszego postępowania przekazanego przez ojców, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. O, jak łatwo nam przechodzi przez usta to słowo: on za mnie umarł. Jakże lekko to się wypowiada. Czy zdaliście sobie sprawę, czy zdajemy sobie wszyscy sprawę z tego, że on za mnie umarł? Wiecie, mi nigdy nic nie dał coś takiego wartościowego. Ja nigdy nic od ludzi nie dostałem takiego. I to mnie poraziło. On za mnie umarł. Krzyś powiedział dzisiaj tak. Że on wraca, odrzuca, bo chce pamiętać, co on dla niego zrobił, co Pan Jezus dla niego zrobił. Dlatego musimy sobie głosić Ewangelię. My, którzy jesteśmy nawróceni, bo my zapominamy. Znowu wracam do tego samego tematu. Pamięć. Musimy sobie ciągle opowiadać Ewangelię, że zostaliśmy zbawieni nie z dobrych uczynków, ale do dobrych uczynków. Do innego życia. A ci, którzy należą do Chrystusa, Galacjan 5, ukrzyżowali przecież swoje ciało wraz z namiętnościami i pożądliwościami. Jeśli żyjemy w duchu też postępujmy. Ewangelia jest ciągle potrzebna, nie tylko dla tych, którzy są nienawróceni. Ewangelia jest potrzebna dla tych, którzy już chodzą z Bogiem. Bez opowiadania codziennie sobie samemu Ewangelii, z czego mnie Pan Jezus wyrwał. Bez czytania o niej, jak to było. Bez cieszenia się, bez śpiewania, jak to Marian ciągle śpiewa. Bez wdzięczności, bez doceniania jej. Zamiast nie wstydzić się Ewangelii, stajemy się wstydem Ewangelii. Bo bez Ewangelii, bez głoszenia sobie samemu, co Chrystus dla mnie zrobił, szybko możemy zrobić tak, jak pisze Juda, zamienić łaskę na rozpustę. I to nie dotyczy tylko Koryntian, Efezjan, czy ludzi, których obserwował Juda. To dotyczy nas wszystkich. Dotyczy to nas, którzy ochrzciliśmy się rok temu, dwa albo trzy, bo można popaść w pychę, że już znaczysz coś więcej. Ale dotyczy to też tych, którzy chodzą z Bogiem 20 lat, 30 lat, bo rutyna. Potrzebna każdemu z nas Ewangelia. Bo jakże łatwo zapominamy, że w centrum Ewangelii nie jestem ja, ale on, bo ja do niej nic nie dołożyłem. Bo mi się należy, bo ja, bo dla mnie, bo ja się czuję, zamiast bo on. Paweł, Piotr, Juda, Jakub, wiecie, oni wszyscy mieli tą samą metodę. Do końca przypominali dobrą nowinę. Paweł w 1 Koryntian 15 rozdziale, przeczytam to z dwóch tłumaczeń. 1 Koryntian 15 rozdział, pierwsze dwa wersety. Paweł po raz kolejny pisze: przypominam wam, bracia, co? Przypominam wam, bracia, Ewangelię, ale my jesteśmy nawróceni. I co z tego? Macie krótką pamięć. Mówi: przypominam wam Ewangelię, bracia, którą wam głosiłem, którą przyjęliście i w której trwacie. Przez nią też i zbawieni będziecie, jeżeli ją zachowacie, tak jak wam głosiłem. Chyba że lekkomyślnie albo na próżno, żeście uwierzyli. Inne tłumaczenie. Przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, którą przyjęliście i w której trwacie. I dzięki której dostępujecie zbawienia, jeśli trzymacie się mocno właśnie tej nauki, którą wam głosiłem w Ewangelii. Chyba że bezmyślnie uwierzyliście. Można na próżno, bezmyślnie lekkomyślnie uwierzyć? No widać, można. I to chyba jest poważne ostrzeżenie. Wiecie, Ewangelia jest niesamowitą, nie wiem jak to nazwać, rzeczą, sprawą. Co nam daje ta Ewangelia, nam, wierzącym ludziom? I czy nam tylko przypomina? Nie. Bez Ewangelii dzisiaj nas by tu nie było. Czasem chrześcijanie nazywają tą pierwszą część przedkazaniem uwielbieniem. Dlaczego? Bo my tu przychodzimy, żeby Boga uwielbiać, nie tylko za stworzenie. Centrum uwielbiania Boga nie jest to, że Bóg stworzył piękny świat. Centrum uwielbiania jest to, jest Ewangelia. Ewangelia nam przypomina, że nic na ten świat nie przyniosłem, wyrządziłem wiele zła, a Bóg w Panu Jezusie Chrystusie mi to wybaczył. Ewangelia wzbudza w nas podziękowanie. Ewangelia o Nim wzbudza w nas właściwą wdzięczność. Dwa, Ewangelia nam jest potrzebna nie w niedzielę. Ewangelia potrzebna jest nam przez cały tydzień, żeby nas chronić przed samym sobą. Przed samym sobą. Ona będzie nas chroniła przed zdradą męża czy żony. Ona będzie nas chroniła przed plotkowaniem. Ona będzie nas chroniła przed dumą i pychą, którą mieliśmy wobec Boga i innych ludzi. Wobec autorytetów, rodziców, nauczycieli, szefów, postawionych z przodu ludzi. Ta Ewangelia będzie nas napominać i korygować, jeżeli będziemy mówić, nie przebaczę mu. Wiecie dlaczego? Bo on mi wybaczył. Do tego nam jest potrzebna Ewangelia. Jeżeli tylko przypominamy sobie, tak jak Waldek dziś to powiedział, jeżeli tylko przypominamy sobie, jakimi byliśmy, to wiecie, co się nam odechce? Robić tych rzeczy, które nie powinniśmy. Bo on za nie umarł. To jest prosty mechanizm. Przypominaj sobie Ewangelię. Nie pójdziesz w grzech. Jak sobie przypomnisz, że on wisiał na krzyżu za to wszystko, to ci się odechce. Każdy wierzący człowiek musi sobie opowiadać Ewangelię. Musi bywać w miejscach, gdzie się opowiada Ewangelię. Musi Ewangelii śpiewać, musi Ewangelią żyć. Musi żyć Nim. Przypominaj im, aby zwierzchnością i władzą byli poddani i posłuszni, gotowi do każdego dobrego uczynku. Nikomu nie ubliżali, nie byli kłótliwi, ale uprzejmi, okazujący wszelką łagodność wobec wszystkich ludzi. Niegdyś bowiem i my byliśmy. I tu jest cała litania. Lecz gdy się objawiła dobroć i miłość Boga, naszego Zbawiciela, względem ludzi, nie z uczynków sprawiedliwości, nie za dobroć, jaką mieliśmy, nas zbawił, ale o tym sobie trzeba przypominać. Wreszcie po trzecie, Ewangelia dla nas wierzących jest w stanie ochronić nas przed zwątpieniem i rozpaczą. To jest bardzo ważny moment w życiu, bo szatan będzie wykorzystywał sytuację, kiedy my upadamy. I wtedy będzie ci do głowy będą ci przychodziły takie myśli. Ty z nim? Ty się do niczego nie nadajesz. Z ciebie to Pan Bóg zrezygnował. Ale wtedy Ewangelia ci powie, nic ani nikt nie jest cię w stanie odłączyć od miłości Chrystusowej. Wtedy Ewangelia ci powie, że to przymierze jest lepsze. Wtedy Ewangelia ci powie, idź i wyznaj grzech, bo mamy orędownika u Ojca Jezusa Chrystusa, sprawiedliwego. Wtedy Ewangelia ci powie, że On zawsze żyje, aby wstawiać się za nami. Co byśmy zrobili bez Ewangelii? My, wierzący ludzie. Wreszcie, po czwarte, ta Ewangelia będzie nas przekonywać i utwierdzać, że nie warto poświęcać życia na tu i teraz. Dlaczego? Bo będzie taki dzień, to jest nadzieja Ewangelii, że Bóg stawi nas przed swoim obliczem jako świętych, nieskalanych i nienagannych. To jest nadzieja Ewangelii. Pewność przyszłości. Czy taka Ewangelia nie jest błogosławieństwem? Czemu sobie jej tak mało głosimy? Czemu jesteśmy ociężali w tym, żeby śpiewać, żeby się modlić? Czemu zawsze modlą się te same osoby? Każdy człowiek potrzebuje Ewangelii. Nieodrodzony potrzebuje jej po to, żeby siebie się wstydzić, pokutować i prosić o przebaczenie. I człowiek wierzący, nawrócony, aby rozumieć swoją tożsamość, kim jest w Jezusie Chrystusie, żeby zrozumieć i przypominać sobie, co mnie spotkało, bo ja sobie na to nie zasłużyłem, bo ja nie jestem z gruntu dobry. Ale jeżeli ktoś jest jeszcze nieprzekonany, że Ewangelia jest dla wszystkich, Ewangelia dla wszystkich, tak bym dzisiaj to zatytułował, jeżeli jesteś jeszcze nieprzekonany, że to jest dobra nowina i że ta Ewangelia jest nam ważna, to mam taki argument. Jak ważna dla Boga jest Ewangelia? Czy Ewangelia się kończy, jak ten świat się kończy? Biblia opisuje w dwóch ostatnich rozdziałach Księgi Objawienia, 21 i 22, opisuje Syna Bożego w obrazie baranka. Nie zastanawiało was dlaczego? Baranek, ten, który umożliwił nasze pojednanie się z Bogiem. Baranek, on na wieczność będzie nosił symbole Ewangelii na swoim ciele. Baranek. To chyba ważny znak ze strony samego Boga. Centrum Ewangelii jest Jezus. Jego osoba i Jego dzieło, które uczynił dla nas. Piękna pieśń, podobno śpiewaliśmy ją w zeszłym tygodniu, nawet prosiłem Asię, bo chyba nam tego trzeba. Każdemu osobiście, ale też jako zborowi w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy. Zwróć swój wzrok na Jezusa. Jak wielki jest twarzy tej czar. Urok ziemskich spraw dziwnie zblednie wnet w blasku Jego miłości bez miar. Pamiętajcie o Ewangelii. Amen.